Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. W ostatniej prostej dziś wioślarstwo. Będzie rozmowa z Olgą Michałkiewicz. Sporo będzie żużla, będzie także co nieco o siatkówce, a także porozmawiamy z naszym tenisistą niestołowym ziemnym, czyli Karolem Drzewieckim, jak być może niektórym wiadomo, ale zaczynamy od tego, co się dzieje w Wałczu, bo w Wałczu trwa zgrupowanie kilku kadr narodowych. Są tam m.in. kajakarki, czyli Anna Puławska i Julia Olszewska. Jeżeli chodzi o nasz klub AZS-AWF Gorzów, mam nadzieję, że tutaj uda się na za tydzień przygotować rozmowę z Anną Puławską na koniec zgrupowania kadr kajakarek. Trochę dłużej posiedzą tam wioślarki, bo do końca maja. Wśród nich oczywiście nasza Olga Michałkiewicz. Dla niej i jej koleżanek z kadry to okazja do pierwszych treningów na wodzie od 2 miesięcy, czyli od powrotu ze zgrupowania w Portugalii.
No generalnie nasze grupy są od siebie oddzielone. Tutaj wioślarze są podzieleni na małe podgrupy, kajakarze na małe podgrupy. Tak samo jest z pływakami, więc my się raczej nie spotykamy nigdzie. Od dzisiaj mamy badania sportowe, które sam przyjechał z Warszawy, żeby przeprowadzić z nami te badania, żebyśmy nie musieli podróżować po Polsce i gdzieś tam nie narażać nas na więcej kontaktów przed przyjazdem tutaj na zgrupowanie. No najważniejsze jest to, że wszystkie wyniki są negatywne i możemy w końcu trenować razem. Już jesteśmy po pierwszych treningach na wodzie i widać, że fajnie się to układa. Te 2 miesiące to nie jest taka olbrzymia dziura i dopiero po zejściu na wodę to zobaczyłyśmy, że wcale nie jest źle. Każda podtrzymała formę i naprawdę dobrze się czujemy, więc teraz potrzebujemy tylko trochę czasu na takie bardzo, bardzo takie szczegółowe tematy, na dogranie się na wodzie i myślę, że będzie wszystko dobrze.
No właśnie, powiedz tak może bardziej od waszej strony, jak, bo musicie być w mniejszych też grupach, jak to technicznie wygląda organizacja treningu?
Jeżeli chodzi o godziny treningów, to trenerzy się tam dobrze ze sobą dogadali i wszystkie obiekty mamy rozpisane tak, że nawet się nie mijamy w drzwiach, tylko każdy realizuje swój trening na sali w swojej małej podgrupie. Jeżeli chodzi o schodzenie na wodę, no to już jest niezależne, bo rzeczywiście możemy schodzić o jednej godzinie, ale każdy jednak płynie w swoją stronę i tego kontaktu też nie ma. Jeżeli chodzi o posiłki, no to przede wszystkim nasze treningi mamy podporządkowane pod godziny posiłków, bo każda grupa na stołówkę przychodzi w swoich określonych godzinach, więc wszystko jest rozłożone na cały ten dzień i organizatorzy tutaj naprawdę fajnie to dopracowali, że tego kontaktu dużego nie ma i mamy wrażenie, jest tutaj ponad 100 osób na obiekcie, a nie widać tego, nie czujemy tego, bo naprawdę się niewiele widzimy ze sobą. Tyle co na wodzie widać, że naprawdę jest sporo tych łódek i kajaków, ale jeżeli chodzi o takie spotkania gdzieś poza tą wodą, to nie widać, że jest nas wiele. W tej chwili już schodzimy na czwórkę i pływamy na czwórce, ale do tego na pewno z racji tego, że nie ma tego sezonu startowego, będziemy schodzić również na małe typy i będziemy schodzić też na dwójki. No i dzisiaj jest właśnie taki dzień, gdzie wczoraj byliśmy cały dzień na czwórce 2 razy, dzisiaj schodzimy na dwójki, także będziemy i tak wiosłować. Mamy więcej czasu, więc fajnie będzie się dograć też parami i potem schodzić na czwórkę, gdzie będzie to wszystko jeszcze lepiej dopracowane.
Czyli jest też komunikacja między wami i tak dalej.
Dokładnie tak. Szukamy cały czas tej
Bo to jest bardzo ważne.
Dokładnie. No to przede wszystkim to zgranie na czwórce, to jest najważniejsze. Tak samo jak schodzimy na treningi na ergometrze, również realizujemy je na slajdach, więc te ergometry są ze sobą połączone, więc każdy ruch, każdy jakiś tam techniczny czy element, czy błąd, czy też jakiś tam ruch, wszystko czujemy, cały czas wiosłujemy razem na czwórce czy na tych dwójkach, ale czy to są treningi właśnie na wodzie, czy na ergometrze, to staramy się to wszystko łączyć, żeby cały czas ten bodziec takiego pływania w osadzie był.
Zostajecie, jeżeli dobrze pamiętam, do początku czerwca, tak?
Tak, w tej chwili chyba 31 na powołaniu mieliśmy, 31 maj to był ostatni dzień zgrupowania i potem pewnie się rozjedziemy na około 5-7 dni do domów. No i tutaj też duże zaufanie ze strony związku i organizatorów zgrupowań tutaj, bo również będziemy musieli uważać na te kontakty i ta izolacja musi być cały czas zachowana. Każdy wraca do swojego domu, jest nas bardzo dużo i musimy mocno uważać na to, żeby ograniczyć te kontakty.
A ten plan jest jakoś głębiej nakreślony, no bo wracamy do tego, o czym rozmawialiśmy jakiś czas temu, do bardzo późnej imprezy sezonu, czyli Mistrzostw Europy, które oczywiście też jeszcze muszą zostać potwierdzone w lipcu.
Tak, no my czekamy cały czas, jak się będzie sytuacja w kraju rozwijać. Na razie nikt z nas nie zakłada, czy te regaty się odbędą, czy się nie odbędą. Realizujemy jakiś tam tryb przygotowań, który mieliśmy przygotowany na igrzyska i na sezon przed igrzyskami, żeby to tak jakby trochę skopiować, bo mamy dodatkowy rok pracy i teraz zobaczymy. Musimy naprawdę czekać i to tak naprawdę może się w przeciągu miesiąca, dwóch wyjaśnić, czy te regaty się odbędą, czy się nie odbędą. Nawet nie chcemy o tym myśleć, bo nie mamy kompletnie na to wpływu. Wszystko będzie zależne od sytuacji w kraju i od tego, czy ta sytuacja związana z epidemią, z pandemią się zacznie powoli normować.
I oczywiście plany dalsze przygotowań do tego zostać muszą dostosowane do 100% jakby informacji, czy będą mistrzostwa Europy, czy nie będą, tak? Dobrze.
Tak, to wszystko jest ruchome. Na razie zakładamy, że te zawody się odbędą i przygotowujemy się do mistrzostw Europy. Bardzo dużo jeszcze mamy czasu do tego, do tych startów, no ale podejrzewam, że w przeciągu kilku miesięcy jeszcze ta decyzja może się zmienić, więc no nie możemy nic zakładać i niczego być pewni na 100%. No teraz cały czas ten dystans co do tej wiedzy, bo codziennie jakieś inne informacje wychodzą, codziennie słyszymy informacje odnośnie tych zachorowań i liczby chorych i ofiar i te wyniki testów i to się dzieje na Śląsku teraz, więc nie wiemy jak będzie za miesiąc, za dwa, a to co dopiero za kilka miesięcy. Pozytywne nastawienie. Fajnie, że jesteśmy w grupie, która jest cała zdrowa i możemy powoli realizować treningi tutaj po prostu w składzie, bo tego najbardziej brakowało, bo praca w domu, każda osobno, to jest całkiem inna motywacja, całkiem inna praca. Jesteśmy tutaj, jedna drugą będzie napędzać, więc całkiem inna praca.
Tyle Olga Michałkiewicz. 9-11 października mają się odbyć te Mistrzostwa Europy. A teraz przechodzimy do żużla, bo będziemy mieli kilka rozmów z żużlowcami Moje Bermudy Stali Gorzów. Duńczycy są już od ponad tygodnia w Gorzowie, przechodzą kwarantannę, no więc mają bliżej niż dalej, no i my umililiśmy im trochę, daliśmy im rozrywki na ten czas kwarantanny, zajęliśmy ich rozmową, no to najpierw Nils Christian Iversen. Powiedz nam na początku, jak się czujesz, jak spędzasz ten czas w izolacji na kwarantannie?
I'm okay. It's a little bit sometimes the time is a bit long, but
wszystko okej, trochę czas się dłuży, jest jak jest. Trenuję codziennie na rowerze, oglądam telewizję, staram się coś robić, choć nie jest łatwo, ale dam radę.
I just try and do some things inside, but I mean it's not easy, but we can manage.
It's very important in this time.
To chyba bardzo ważne, żeby utrzymać dyspozycję fizyczną na miarę możliwości treningowych, jakie masz.
As the possibility you can have, yeah, in this isolation.
Yeah, I mean, obviously it is important, you know, if you just sit inside and do nothing for 2 weeks, then it's not good, you know, it's no good for your health and it's no good for your motivation.
Tak, oczywiście to ważne, nic nie robić przez 2 tygodnie nie jest dobre ani dla zdrowia, ani motywacji. To istotne, żeby potrenować też dla psychiki, żeby nie czuć się depresyjnie zdołowanym. Mam tu takie możliwości, jak właśnie rower z trenażerem i jest to dobrze zorganizowane.
What do you expect from?
Czego się spodziewasz po sezonie, który będzie niewątpliwie inny niż poprzednie?
Season than the previous seasons.
I don't know really what to be able to say about it. It's different for everyone, you know. It's big.
Ciężko mi coś powiedzieć. Na pewno będzie inaczej dla wszystkich. Wielki kryzys na całym świecie. Przede wszystkim powinniśmy się cieszyć, że możemy zacząć rozgrywki, jeździć na żużlu, bo cała ta sytuacja źle wygląda. Mam nadzieję, że jakoś przez to przejdziemy i nie potrwa to zbyt długo. Może w przyszłym roku świat wróci do normalności i będziemy mieli sport z kibicami. Wszyscy mogą dużo się nauczyć z tej całej sytuacji i powinniśmy się cieszyć, że możemy robić to, co zwykle robimy.
Sports with spectators and everything and then, you know, I think everybody can learn from this whole thing about we should be happy to be able to do what we like to do and have the freedom that we do.
Specific season is
Póki co jest tylko Ekstraliga, nie wiadomo jaka będzie przyszłość tegorocznego Grand Prix, mniej startów niż zwykle, jak to widzisz?
What will be the future of Grand Prix? So not many starts as usual.
I feel okay, you know.
Widzę to tak, że mogę startować choćby dziś, ale też zawsze preferuję dużą liczbę startów. Cóż, nie mamy wyboru, trzeba zrobić najlepsze, co tylko możliwe. Mam nadzieję, że będziemy mieli kilka treningów i będziemy przygotowani na pierwsze mecze raz na tydzień. Musimy wyciągnąć z tego tyle, ile się da. Co możesz powiedzieć o sile drużyny, która jest trochę inna niż gdy stąd odchodziłeś już ponad 2 lata temu? Wygląda to dobrze, mamy dobrych zawodników, także obiecujących młodzieżowców. Jestem optymistą, choć to jest Ekstraliga, jest tu wiele dobrych zespołów i mecze na pewno będą ciężkie. Z pewnością nasza drużyna wygląda na silną, stać nas na wejście do play-off, a potem zobaczymy. Okaże się, jak to wszystko ruszy. Jak mówiłem, to będzie inny sezon, żadna liga póki co nie rusza, więc to też może mieć wpływ na przygotowanie zawodników i na to, jak się zaprezentują. To, jak drużyna wygląda na papierze, to jedno, a drugie, jak się zaprezentuje na torze.
It could also have an impact on how riders perform. It could interfere with riders' preparations and everything. So one thing is how the team looks on paper. A different thing is how everybody will perform on the track. So we have to make the most of it.
And for the last.
I na koniec, jak już cię zagaiłem przed rozmową, widziałem, że próbowałeś się uczyć polskiego. Co możesz powiedzieć?
What can you say for the last in Polish?
Not so much. I can speak.
Nie za wiele. Czytałem tylko z kartki. Łatwe to nie jest.
Paper and I mean it's not easy to say all the special words, but I can say dziękuję.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Ja już mówiłem tydzień temu, że przez jakiś czas to nie będą raczej podsumowania weekendu, bo ciągle czekamy na rozgrywki. 18 lipca, pierwszy, jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, oby, pierwszy oficjalny mecz po tej korona przerwie z udziałem trzech gorzowskich drużyn, czyli piłkarzy Warty, Stilonu Prosaport i Piasta Karnin, no bo na 18 lipca wyznaczono 1/8 finału Pucharu Polski na szczeblu województwa lubuskiego jeszcze za sezon 19-20. Troszeczkę o tym powiemy w magazynie piłkarskim jutro po godzinie 17, który też jutro już odmrażamy. Wracamy jednak do żużla. Był Nils Christian Iversen, no to jego rodak młodszy Anders Thomsen. So tell us. Powiedz nam na początku, jak się czujesz, jak spędzasz ten czas w izolacji, na kwarantannie. Isolation on quarantine.
Yeah, I feel all right, you know. Start to be a bit lazy because, you know, like you can't go out.
Czuję się dobrze, choć zaczynam łapać trochę lenistwa. Wiadomo, nie można wyjść na zewnątrz, cały czas w środku, a jestem takim człowiekiem, który ciągle jest na zewnątrz, coś robi, więc jest to trochę dziwne, ale wstali o mnie, dbają, dali mi całkiem niezły apartament i rower, więc mogę potrenować, więc póki co jest dobrze. Normalnie nie jeżdżę tyle na rowerze, tylko biegam. Dla mnie to nowość, ale jest okej.
Yeah, do a bit exercising and so on, so far so good. I mean, like normally I'm not doing too much bicycle cycling, but it's better than doing nothing, you know. Normally I'm running a lot, so it's new for me to biking, but it's okay.
I also heard that you're. Widziałem też, że walcząc z nudą grasz na PlayStation. Playing on PlayStation, yeah?
Oh yeah, mate. Yeah.
Tak, w Danii dużo gram w gry online, więc tu też sporo też oglądam Netflixa, więc jest okej.
Games and being better and so on, so yeah, and then I watch a lot of Netflix, so it's okay.
Telling about, mówiąc o tym sezonie, do którego zostało niespełna miesiąc, czego się właściwie spodziewasz, bo może być to dość chyba specyficzny sezon.
Specific.
Yeah, you know, it's gonna be big difference for everybody.
Tak, na pewno będzie duża różnica dla wszystkich, tylko jeden mechanik, który będzie mieć dużo pracy, na pewno będzie też inaczej bez kibiców na trybunach. Dobrze, że kibice będą mogli nas oglądać w telewizji. Biorę to jak jest, zobaczymy jak będzie, na spokojnie.
Yeah, I take it how it is and see how it goes, so I take it easier right now.
Do you feel prepared? Czujesz się przygotowany fizycznie i sprzętowo do sezonu? Dalej with your whole equipment, with your bikes?
Yeah, bring your bikes in the van and the van have been standing in Poland.
Tak, mój bus zresztą został w Polsce razem ze sprzętem, bo kiedy zamknięto granicę, musiałem szybko wracać do domu, więc nie widziałem sprzętu przez 2 miesiące. Wszystko jest ok, mam nowe silniki i czekam na, pierwsze okrążenia. We know that wiadomo, że przez jakiś czas na pewno nie będzie innych startów poza Ekstraligą, żadnych innych rozgrywek czy indywidualnych turniejów. To może być istotny problem. To nie powinien być problem, tylko jedno spotkanie na tydzień to dużo czasu dla mnie, dużo treningów. Mam nadzieję, że czas szybko minie. Czekam na powrót na tor, żeby odjechać pierwsze okrążenia.
Practice for myself, you know, like running and so on. So hopefully the time will go fast, but I just look forward for get back on the bike and do some laps.
A co sądzisz o sile Stali Gorzów przed tym sezonem? Wiadomo, jedna zmiana w składzie. Co możecie w tym zestawieniu osiągnąć? How do you think would be the power of the team?
Yeah, this new guy in the team, you know, old guy go back to the team, so he know how it is and he know all the riders pretty well.
Nowy stary gość w drużynie zna to wszystkich, kończył sezon poprzedni dość dobrze, czuję się podobnie i jestem pewien, że stać nas na medal. Nie mogę się doczekać tego wszystkiego, choć czekać muszę. Mam nadzieję, że najbliższe dni miną szybko i będę mógł równie szybko wskoczyć na motocykl. Tyle Anders Thompson. No, i tak jak powiedziałem, będzie jeszcze jeden żużlowiec. Jego występy w tym sezonie PGE Ekstraligi długo stały pod ogromnym znakiem zapytania. Rafał Karczmarz od barażowych spotkań z Ostrowią Ostrów Wielkopolski, gdy sugerował zakończenie kariery, praktycznie nie udzielał żadnych wypowiedzi. Jednak w marcu 21-letni młodzieżowiec doszedł do porozumienia ze Stalą, a dziś mówi nam, że jest gotowy do sezonu, no i głodny jazdy. Rafał Karczmarz.
U mnie forma bardzo dobrze. Przygotowywałem się indywidualnie tam całą zimę. Nie ogłaśniałem tego, wszystko tam po cichu sobie trenowałem. Myślę, że jestem w pełni gotowy, żeby wsiąść na motor. Trochę nam się okres przygotowawczy przedłużył, więc myślę, że będę gotowy 101%, aby wsiąść na motor i zdobywać punkty, więc forma jest, brakuje adrenaliny i głód jazdy również jest.
A jak sprzętowo, z przygotowaniami?
Sprzętowo już jest wszystko dopięte na ostatni guzik, motory są gotowe. Klub zadbał o jak najlepszy sprzęt dla mnie, więc tylko czekam i jestem spragniony, aby wsiąść i go stestować.
Chyba zapowiada się rywalizacja o miejsce w składzie, jest was czterech, no wrócił Kamil Nowacki, objeżdżony w niższych ligach, Wiktor Jasiński też już trochę się z tym żużlem zapoznał, no i jako czwarty jeszcze dobry Jack Kamil Pytleski, to będzie ciekawie.
No rywalizacja, no mam przed sobą trzech chłopaków, no to na pewno będzie rywalizacja na treningach i zawsze okaże się lepszy na treningu, trener będzie wybierał, decydował to jak będzie jechał w meczu, więc nie ma na to wpływu. No, ja na pewno będę chciał, aby w każdym meczu wystartować i dla Stali zdobyć jak największą ilość punktów.
Wiadomo, że na razie rusza tylko Ekstraliga, nie będzie rozgrywek młodzieżowych, na razie nie wiadomo też co z turniejami indywidualnymi, to może być problem, ten brak innych startów, gdzie można czasem coś też przetestować, spróbować.
No tak, no na pewno zabraknie to wszystkim juniorom, jak i też również seniorom, gdzie zawodów tych indywidualnych, gdzie możemy to określić taki bardzo mocny trening, gdzie można też również sprzęt sobie przetestować, albo po prostu celem zdobywać najwyższe podium, więc na pewno to trochę będzie miało wpływu, będzie brakować zawodnikom jazdy, bo tylko pozostają nam treningi, więc myślę, że może z czasem tutaj ta epidemia nam odpuści i będziemy mogli startować cały tydzień i jeździć po nawet również indywidualnych zawodach.
W tym składzie w obecnym, jeżeli chodzi o drużynę, cel medalowy jest celem jak najbardziej do osiągnięcia?
Tak, no jesteśmy bardzo mocną drużyną, więc celujemy w play-offy. To jest cel taki, myślę, każdej drużyny przed sezonem, więc play-offy teraz są najważniejsze, żeby dostać się do play-offów, a o medal, jak się dostamy, to na pewno będziemy chcieli o złoty medal zawalczyć.
A czy Rafał Karczmarz stawia sobie jako zawodnikowi jakiś konkretny cel, czy po prostu taki, jaki sezon będzie dać z siebie wszystko po prostu, a co z tego wyjdzie, to się okaże?
Na pewno chcę dać z siebie wszystko, jestem być najlepszym juniorem w lidze, ze względu na to, że na razie nie ma żadnych zawodów indywidualnych, więc celem będzie teraz zostać najlepszym juniorem w lidze i pociągnąć drużynę do złota.
Bagaż doświadczenia już jest spory, co by nie mówić, to zawsze jest atut, tak? Tych kilka lat już jazdy.
Już ostatni wiek juniora, więc trochę zjadłem tego żużla, że tak powiem, więc doświadczenie na pewno już jakieś tam jest, gdzie jeszcze przede mną daleka droga, ale już na pewno trochę już przejeździłem toru, więc mogę powiedzieć, że już doświadczenie już jakieś jest.
Tyle Rafał Karczmarz, miło było go znowu usłyszeć. No to trzymamy kciuki, żeby został najlepszym juniorem i co niektórym osobom co nieco udowodnił. Po wiadomościach co nieco będzie o siatkówce.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Czas na siatkówkę, no bo można powiedzieć, że gorzowska siatkówka wstaje z kolan. No, a czemu? A temu, że wszystko wskazuje na to, że po 5 latach przerwy wróci do nas siatkarska druga liga. Powstały przed rokiem SKS Gorzów, wygrał rozgrywki trzeciej ligi lubuskiej, o czym informowaliśmy. No a ponieważ ze względu na epidemię koronawirusa nie było możliwości, no idące za tym obostrzenia, nie było możliwości rozgrania turniejów barażowych, a to było dość trudne zadanie, były ćwierćfinały, półfinały, finały, więc powstały właśnie wspomniany przed rokiem SKS Gorzów, dostał taką możliwość, że Polski Związek Piłki Siatkowej podjął decyzję, że właśnie wojewódzkie związki będą mogły wskazać po jednym klubie ze swoich trzecioligowych rozgrywek. No i prezes i trener jednego, właśnie prezes i jeden z trenerów SKS-u, Patryk Baran, mówi, że już powoli się klub szykuje do tych drugoligowych rozgrywek, choć jeszcze oficjalnej już takiej na papierze decyzji nie ma, ale są pozytywne sygnały.
Wygląda to tak, że czekamy na oficjalne pismo z Polskiego Związku Piłki Siatkowej. Złożyliśmy akces do lubuskiego związku, że chcemy w tej drugiej lidze grać. Czysto teoretycznie mamy zielone światło, ale wszystkie decyzje są w rękach związku. Czekamy na odpowiedź. Mamy nadzieję, że w przeciągu miesiąca to już się wyklaruje i będziemy mogli podejmować dalsze działania odnośnie gry w tej lidze.
Prezes Tomasz Paluch na naszej antenie w Radiu Zachód mówił wręcz wprost, że on sobie jakby nie wyobraża innego scenariusza, że to zaproszenie dostaje pierwsza drużyna, więc chyba można być spokojnym.
Tak, jesteśmy spokojni, ale tak jak mówię, dmuchamy na zimne, jednak ta decyzja musi być, musimy mieć oficjalne pismo, wtedy będziemy mogli startować i z treningiem otwartym, i z różnymi rozmowami również o salę, o sponsoring. No, musimy czekać, ale też mamy nadzieję, że to się uda, wtedy rozpoczniemy wszystkie przygotowania do drugiej ligi.
No właśnie, co musicie zrobić, co musicie poczynić, żeby to wszystko miało ręce i nogi?
Na pewno jeszcze zostaje sprawa otwarta, jeśli chodzi o salę. Bardzo by nam zależało, żeby miasto wykazało jakąś inicjatywę i żebyśmy dostali salę na Czereśniowej, jeśli będzie taka możliwość. Na pewno musimy zrobić treningi otwarte i czekać na jeszcze, że tak powiem, posiłki z zewnątrz. Jesteśmy już przygotowani składowo mniej więcej, ale jeszcze przydałoby się, że tak powiem, wzmocnienie na paru pozycjach. No i na pewno jeszcze, że tak powiem, brakuje funduszy, żeby to wszystko spiąć do kupy, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby to uczynić.
Ten skład może się zmienić jakoś bardzo, czy zostanie trzon zespołu?
Myślę, że jesteśmy już po zebraniu zarządu, więc mogę powiedzieć, że 70% składu na pewno zostanie. No jakieś wzmocnienia zrobić musimy, nawet chcemy. Mamy nadzieję, że przyjdzie trochę ludzi z zewnątrz i że ta siatkówka będzie tutaj prężnie działać. Zresztą potrzebujemy co najmniej 14 zawodników, więc jak najbardziej sprawa jest otwarta dla ludzi, którzy w tamtym roku nie brali udziału w naszych rozgrywkach.
Duet trenerski się nie zmieni?
Duet trenerski się nie zmieni, zarząd się nie zmieni, doszedł nam kierownik drużyny pod nazwiskiem Konrad Kapusta.
Na razie teraz wiadomo jest sytuacja, że nawet do sali nie można wejść, będziecie coś próbować się poruszać, jeżeli chodzi o siatkówkę plażową?
Tak, wręcz już jest spięty pomysł na kukule tak zwanej na ulicy Czereśniowej. Będziemy mieli udostępnione przez pana Wojtka Łazowskiego jedno boisko i planujemy, że tak powiem, treningi, można by już tak powiedzieć, kontakt z piłką na świeżym powietrzu dwa razy w tygodniu, także to nie jest już tak mało i mam nadzieję, że duże grono naszych zawodników przyjdzie i będziemy działać.
I podkreślmy na koniec to, co już też rozmawialiśmy wcześniej, to na razie ma być takie spokojne wejście w drugą ligę bez jakichś nie wiadomo wygórowanych celów, tak?
W tym roku o tyle będzie, myślę, łatwiej w tym sezonie, że żadna z drużyn nie będzie miała wygórowanych celów, bo sytuacja jest taka, jaka jest. Mamy ten koronawirus, dużo sponsorów z tego, co słyszałem, się wycofuje, więc uważam, że wiele drużyn nie będzie miało, że tak powiem, na razie perspektyw większych, aczkolwiek tak, no naszym celem jest na pewno utrzymanie. Myślę, że jest to spokojnie w naszym zasięgu i będziemy się starać, że tak powiem, dojść jak najwyżej. Im więcej się uda, tym więcej dla nas.
Orzeł Międzyrzecz, Stoczniowiec Gdańsk, Stal Grudziądz, no brzmi już to, myślę, nieźle, jeżeli chodzi o rywali gorzowskiej drużyny w drugiej lidze. Ja uzupełnię jeszcze informację, że wspomniany trening otwarty to jest informacja już z później po rozmowie. Ten trening otwarty odbędzie się 26 maja o 19:30, jakby któryś z siatkarzy reflektował. Mamy jeszcze drugi ligowy siatkarski klub, czyli KS Atak Gorzów. On w przyszłym sezonie ponownie zagra w trzeciej lidze. No i co ciekawe, w składzie tego zespołu znajdzie się człowiek dość egzotyczny, bo jest to były, wciąż aktualny, to jeszcze jest do doprecyzowania. W każdym razie reprezentant Ugandy, Barna Tugume. Barna Tugume ma 27 lat, mierzy 194 cm wzrostu. No i jak mówi trener Łukasz Lamcha, może grać na kilku pozycjach. Ma także za sobą występy w odmianie plażowej, w oficjalnych rozgrywkach siatkówki plażowej. No i o tym nam opowiedział trener Łukasz Lamcha, jak Barna Tugume trafił do Ataku Gorzów. No i ze szkoleniowcem oczywiście także rozmawialiśmy o tym, jak wyglądają perspektywy i plany gorzowskiego klubu na przyszły sezon, jeżeli chodzi o trzecią ligę, jeżeli chodzi o skład tej drużyny i założenia. A więc trener Łukasz Lamcha na temat transferu i nie tylko.
No to jest ciekawa historia, w sumie taki początek tego poznania się z Barkiem Tugume. To Przemek Boguta na studiach zapoznał się z tym ciekawym chłopakiem, który dołączył do nich na treningi akademickie. I tak się zaczęła ta przygoda. Zadzwonił któregoś wieczoru po naszym treningu właśnie Przemek Boguta do mnie i mówi, że ma takiego ciekawego zawodnika. To było pod koniec tamtego sezonu. No bardzo mnie to zaciekawiło, zainteresowała mnie historia w ogóle tego chłopaka. Jak się dowiedziałem jeszcze, że kilkanaście meczów rozegrał w reprezentacji Ugandy, no to całkiem brzmiało to ciekawie, ale też surrealistycznie w stosunku do naszych warunków trzecioligowych, które tutaj mieliśmy. Nie wiadomo, jakie ten zawodnik miał wymagania, więc no, ja jak najbardziej byłem na tak. Niestety cała sytuacja związana z koronawirusem spowodowała to, że to wszystko się troszeczkę opóźniło. Tugume miał do nas dołączyć już do kilku turniejów posezonowych, które mieliśmy rozegrać, ale jak wiadomo, sytuacja w kraju spowodowała to, że no nasze spotkanie i wspólne treningi musiały się znacznie opóźnić.
Na jakich pozycjach może grać? Bo to jest, zdaje się, zawodnik wszechstronny.
Zawodnik jak najbardziej wszechstronny. Też miał swoją przygodę z siatkówką plażową i bardzo sobie dobrze radził w tej dyscyplinie sportu. Ma bardzo dobre przyjęcie i niesamowite warunki fizyczne. Znaczy, może na siatkarza ta wysokość ciała, czyli 194 cm, nie robią na nikim wrażenia, ale w połączeniu z jego no, niesamowitym zasięgiem ramion i wyskokiem, to naprawdę no, na trzecią ligę, a nawet na wyższą ligę robi duże, duże wrażenie. Myślę, że tutaj bym go widział na pozycji przyjmującego. Jest niesamowicie sprawny, potrafi szybko się zebrać do ataku, więc tutaj ta pozycja dla niego jako nominalna, ale też nie wykluczam, że można by było go przesunąć na pozycję atakującego.
Za wami sezon, można powiedzieć, taki na przetarcie w nowym składzie, a jak się rysują perspektywy ogólnie na przyszły sezon?
Na przyszły sezon chciałbym utrzymać trzon zespołu, który no, kończył w tamtym roku ligę. Bardzo polubiłem wszystkich chłopaków, naprawdę niesamowicie zaangażowani. Kapitan z wielkim sercem, Tomasz Prońko, który no, tutaj trzymał tą całą drużynę w ryzach. Chciałbym oczywiście kilka wzmocnień, bo też plany mam troszeczkę inne. Myślę, że już z tymi chłopakami pod koniec sezonu była bardzo dobrze wykonana praca i naprawdę z meczu na mecz panowie moi się rozkręcali. Chciałbym, żebyśmy weszli z takim entuzjazmem w ten sezon, który się zbliża. No i wzbogacenie o kilka nowych osób. No chcielibyśmy tutaj mierzyć już o wyższe cele, na pewno baraże, a czy awans to jeszcze zobaczymy.
Tyle trener Łukasz Lamcha. Oczywiście kwestia też dyskusyjna, ile drużyn wystartuje w przyszłym sezonie w trzeciej lidze. W poprzednim sezonie było to 6 drużyn, no ale SKS wygląda na to, że znajdzie się w drugiej lidze. Nie wiadomo, czy wystartują rezerwy Olimpii Sulęcin, czy jakaś nowa dojdzie drużyna, więc no, na tę chwilę można powiedzieć, że są to 4 drużyny, być może będzie tych drużyn więcej, a więc tak jak powiedziałem, gorzowska siatkówka wstaje z kolan, wstaje z tego 5-letniego niebytu. Ostatni raz w 2015 roku mieliśmy walkę o awans nieistniejącego już GTPS-u do pierwszej ligi. Właśnie na początku maja miałem okazję być na tym nieszczęsnym niestety turnieju w Katowicach, ale to już przeszłość. Miejmy nadzieję, że pisze się nowa, sympatyczna historia. Co nam jeszcze w ostatniej prostej zostało? Ano, no, został nam nasz gorzowski tenisista Karol Drzewiecki. Rozmowa z nim za niedługo.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Pandemia koronawirusa, a więc co za tym idzie, zawieszenie sezonu w tenisie pokrzyżowało plany Karolowi Drzewieckiemu. Gorzowianin żałuje tym bardziej, że no, szczególnie w turniejach deblowych był w ostatnich miesiącach, no, tych przed oczywiście przerwaniem sezonu, na fali.
Każdy sportowiec w tym okresie no, miał mniejszy lub większy problem i mniejszy lub większy ból. Duży ból jest chyba, kiedy idzie dobrze i nagle przerywasz coś zupełnie nie ze swojej winy.
Zgadza się, no nie z mojej, z naszej, z niczyjej winy, można powiedzieć. Tak to zostało zrobione, nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy dalej, ale no, trzeba być silnym, trenować, skupić się na tym, jak na przygotowaniach, przede wszystkim i fizycznie, i tenisowo. No i nie mamy za dużego wpływu, możemy jedynie czekać, robić swoje i mierzyć cele jeszcze wyżej.
Powiedz dokładnie, w jakiej sytuacji cię zastało to przerwanie sezonu?
No, zostało po wygranym w sumie challengerze, dość dużym, w Meksyku, z nowo poznanym w sumie partnerem, gdzie zagraliśmy drugi turniej, od razu wygraliśmy. No i następnie, niestety, ale zostałem zmuszony powrotu do kraju przez aktualnego wirusa. Ale to nie zatrzymuje to nas na nasze plany, jesteśmy w stałych łączach, prawdopodobnie polecę do niego, jak już zostaną granice otworzone i lotnicze, na treningi i wznowimy razem współpracę prawdopodobnie od połowy lipca, bo taki jest oficjalny werdykt ATP, że możemy wrócić do turniejów.
No ale i wcześniej szło dobrze i w tamtym roku i w tym roku, tak?
No stopniowo coraz jakby lepsze sukcesy. Rok temu mieliśmy co prawda 3 finały bez zwycięstwa miałem. Miałem w Sopocie z Mateuszem Kowalczykiem, kolejne 2 z Szymonem Walkowem. Przedni sezon zagraliśmy razem z Szymonem. Również finał w Kazachstanie i finał na Majorce w Challengerach, więc wszystko układało się w sumie dość fajnie, ale od początku roku stwierdziliśmy, w sensie ja, że troszkę pogram z Maciejem Smołą i pojechaliśmy do Stanów Zjednoczonych na turnieje troszkę niższej rangi, bo 25 futuresowe. Potem ja wyjechałem do Kanady na Challengery i na ten Meksyk, który wygrałem, więc można powiedzieć, że początek roku w miarę udany i perspektywy dalsze były też również bardzo wysokie.
No a teraz trzeba było na nowo się zapoznać z rodzinnym miastem. Jak się udało zagospodarować to sportowo, treningowo na miarę możliwości?
Szczerze powiem, że dość bardzo przyjemnie, ponieważ w Gorzowie w sumie tak bywałem tak do tygodnia max.
W skali roku,
dokładnie tak. A w przeciągu 8 lat nie byłem na żadnych w sumie i wakacjach, nie miałem żadnego urlopu. Był zawsze tenis, zawsze przygotowania, zawsze fizycznie, zawsze coś wypadało i tak dalej, więc no fajnie, można powiedzieć, że z rodziną i z znajomymi dużo czasu pospędzałem, i jestem jak najbardziej z tego zadowolony, choć oczywiście wolałbym być na turniejach.
Da się, można powiedzieć, treningowo nadrobić coś, co jest straconego?
Oczywiście, względy techniczne i motoryczne, patrząc na jakieś tam detale cały czas jest malutki progres, bym powiedział, o 2-3%, co potem będzie rozprawało w meczach i w treningach dalszych, oczywiście od połowy lipca, więc cały czas trenuję i szczególnie fajne rzeczy na serwisie i na woleju, kolejne tam detale z trenerem ustalamy i trenujemy, więc myślę, że tak.
Zasłyszałem w rozmowie kolegi z Zielonej Góry z Martyną Kupką, że ona też przetrwała ten czas mając kort przy domu, no to chyba trzeba na kryzysowy czas sobie kort własny wybudować.
No to możliwe, że w przyszłości coś takiego się stanie, aktualnie no sytuacja nie pozwala na takie rzeczy, ale zazdroszczę jej i na pewno ona wykorzystała to w 100%, na pewno.
Jakie perspektywy, jeżeli chodzi o występy w lipcu, ten sezon ma zostać wznowiony?
Mam nadzieję, że turniej w Sopocie, bardzo fajny challenge, gdzie rok temu byłem w finale, się odbędzie i wszystko wyjdzie pomyślnie. A następnie, no to Europa, można powiedzieć, dużo turniejów w Hiszpanii, we Francji, choć nie wiadomo oczywiście, jak to będzie wyglądało. Ciężko jest coś przewidzieć, powiedzieć na dzień dzisiejszy. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży w jedną całość i będzie można grać w każdym sporcie, można powiedzieć, od połowy lipca i wszystko wróci do normy do tego czasu.
Widzisz gdzieś cel dalekosiężny, konkretna pozycja w rankingu i tak dalej?
Oczywiście, że tak, ale raczej mam to tylko i wyłącznie w głowie. Jestem osobą, która dopiero jak postawi na swoim i zrobi to, dokona, to wtedy każdy o tym będzie widział i wiedział. A tak, to po prostu motywują mnie dalsze turnieje, treningi i cele mam wysokie, ale w głowie i tego się trzymam.
Historia właściwie teraźniejszość pokazuje, że ta granica wieku w tenisie się przesuwa do przodu i chyba ciągle można powiedzieć, że jesteś młody, perspektywiczny, mimo już, przypomnij, 25 lat.
No kurczę, 25, zgadza się. Aczkolwiek na debla to jest, bym powiedział, dość młody.
Nawet bo... jeszcze bardziej niż w singlu.
Tak. Oczywiście, że tak, bo tak debliści z 50-tki, no tak 32-3, to taka jest średnia, bym powiedział 4 nawet, więc w moim wieku się zdecydowałem już od tak, powiedział, młodszych lat grać i zdecydować się na debla, to no fajnie, bardzo fajnie i dobrze to wygląda, zapowiada się też dobrze, więc nic tylko trenować, grać i jeździć.
I jeździć, no właśnie, tego życzymy Karolowi Drzewieckiemu, którego, przypomnijmy, trenuje też nasz trener z Gorzowa, Wojciech Owsiak, i tym cudownym sposobem jesteśmy na mecie ostatniej prostej. Tak jak powiedziałem, jutro dużo więcej o piłce w magazynie piłkarskim po godzinie 17:00. No i powolutku wracamy do normalności. Mam nadzieję, że już tej normalności nic specjalnie nie zakłóci. Za dziś dziękuję. Filip Górecki, spokojnego wieczoru.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17:00 na 95,6 FM.